Izabela Mrozińska Art. Rozmowy i refleksje o autentyczności w pasji. Moim gościem jest dzisiaj Ania Sama, która wydała niedawno płytę swoją debiutancką pod tytułem Śnienie. No Aniu, przede wszystkim ja Ci bardzo serdecznie gratuluję i powiem tak szczerze, że trochę czekałam na tą Twoją płytę, tak jak Ty, bo rozmawiałyśmy rok temu, kiedy ta płyta się rodziła, powstawały do niej utwory, a teraz mamy okazję rozmawiać już po jej premierze. No i chciałam zapytać, jak Ty się w związku z tym czujesz? Czy emocje już troszeczkę opadły?
Mam wrażenie, że w ogóle dosyć spokojnie przeszłam całą tą premierę i tak chyba bardziej się ekscytowałam gdzieś tam wcześniej, a teraz byłam przygotowana tak psychicznie do tego. Cały czas mam niedosyt emocji, może w ten sposób, ale być może to jest kwestia tego po prostu, że jeszcze nie graliśmy koncertów z tym materiałem. I emocje są na razie na takim poziomie umiarkowanym. Oczywiście wewnątrz bardzo, bardzo się cieszę, że ta płyta wyszła, że ona już jest oddana w ręce ludzi. To jest w ogóle bardzo takie metafizyczne uczucie, jak, trochę jak poród. Mam nadzieję, że artyści będą mogli się utożsamić z tym, co mówię, a wszyscy inni nie uznają mnie za jakąś szaloną osobę, że to porównuję. No ale tak, faktycznie trochę już czasu minęło i w tym momencie też czekam na więcej chyba tych spotkań z ludźmi i wtedy będę mogła powiedzieć, że czy te emocje może po tych spotkaniach będą takie, że ja się w końcu wyszaleję.
Myślę, że to jest trafne porównanie właśnie do tego dziecka, bo to takie największe marzenie, jakie człowiek ma w środku, to jest takim dzieckiem, można powiedzieć. I ono w tobie rosło, rozwijało się trochę dłużej niż te 9 miesięcy. Czy ty się zmieniałaś podczas tworzenia tej płyty? Jak tak sięgniesz pamięcią do tego okresu, w którym ona powstawała? No bo człowiek zmienia się każdego dnia praktycznie i jak sobie sięgniesz pamięcią do tego, co było jakiś czas temu i do tego, co jest teraz, jakie są Twoje spostrzeżenia? Co w sobie jakby dostrzegłaś, co się zmieniło i jaki masz w ogóle stosunek do tej płyty właśnie po tym, jak ona już została wydana?
To jest dobre pytanie. Właściwie nikt mi go jeszcze do tej pory nie zadał. I wydaje mi się, że bardzo się zmieniłam pod takim względem, że pewne rzeczy poukładałam. Dużo było jakiegoś takiego niepokoju we mnie. Dużo szukałam na tej płycie i podczas właśnie procesu twórczego takiego spokoju i jakiegoś takiego właśnie poukładania. I myślę, że go znalazłam. Wyznaczyłam sobie pewne granice w tym czasie i tak jak granice tego, żeby nie przepracowywać się, chociaż z tym chyba jeszcze muszę trochę popracować, to jeszcze też takie granice, które ja bym chciała, żeby były utrzymywane w stosunku do mnie. I widzę, że to działa. Widzę, że ta droga, którą przeszłam, ona przynosi owoce i dużo zauważyłam zdecydowania. Nauczyłam się też iść po swoje jakoś w tym czasie, kiedy robiłam tą płytę, czy to w momencie, kiedy próbowałam nawiązać współpracę z kimś, czy to w momencie, kiedy trzeba było jakieś takie kroki podjąć, żeby prawnie pewne rzeczy ustosunkować, czy też w jakichś takich innych sytuacjach, gdzie próbowałam się przedrzeć przez ten szum informacyjny i dotrzeć czy to do dziennikarzy, czy to do ludzi. Także ten czas pokazał mi, że potrafię być zdecydowana i mocno iść po swoje i zdobywać to, ale niekoniecznie w takim złym sensie, bo czasami mam wrażenie, że kobiety, które idą po swoje, może nawet są dosyć pejoratywnie postrzegane, ale no tak jest i widzę to zdecydowanie u siebie i widzę, że po prostu udowodniłam sobie też wiele rzeczy tą płytą. Kurczę, patrząc wstecz, te 3 lata temu naprawdę byłam inną osobą. 3 lata temu zaczynałam nagrywać, ale już wcześniej myślałam o tym. Tego czasu wcześniejszego nie liczę. No, to była naprawdę super droga i cały czas jest.
Kurczę, tak mi się miło słucha tego, co mówisz, bo jest w tym taka ogromna mądrość i takie piękno, wiesz, kiedy człowiek naprawdę zdecyduje się na to, bo mi się wydaje, że to jest kwestia decyzji, jaką się podejmuje, że chce się swoje marzenie spełnić. Możesz przez całe życie marzyć o czymś, ale nie wykonać kroku, żeby to marzenie zrealizować. I jak wchodzisz na tą drogę realizacji marzenia, to w człowieku uruchamiają się wtedy nieprawdopodobne zdolności i siły, o których no nie ma pojęcia, że on w sobie je ma. I tu jak właśnie ciebie słucham, to no to mi się potwierdza, że byłaś w stanie wydobyć z siebie takie cechy, no, które musiały być wydobyte, żeby dotrzeć do odbiorców ze swoją twórczością, żeby dotrzeć do dziennikarzy, żeby postawić te granice. Bo jak granic nie postawisz, no to każdy będzie ciebie deptał i kremowy papier mnie bardzo ujął. Ja mam wrażenie, że to jest taka twoja opowieść o takim twoim wewnętrznym dorastaniu. I tam jest takie zdanie, muszę być czujna, uważna, mieć swoją tarczę pod ręką, by żaden gnój nie pomylił moich progów z latryną. I to jest takie mocne, ale to jest takie dobitne, ale mega, mega prawdziwe. I wydaje mi się, że w ogóle stawianie granic jest mega ważne, żeby cokolwiek osiągnąć, bo to jest tak naprawdę stawianie na siebie w danym momencie i na to, co człowiek chce osiągnąć, a nie ma nic piękniejszego niż osiągnięcie spełnienia wewnętrznego i tego zewnętrznego, bo to, co masz w swoim wnętrzu, to uważam, że powinno się zmaterializować. A do tego potrzebna jest siła, determinacja, wytrwałość, cierpliwość, no i też właśnie postawienie granic.
No to jest super w ogóle, że o tym mówisz i mam ciarki, bo kremowy papier to faktycznie to jest opowieść, trochę przestroga, trochę stwierdzenie, ile już drogi przeszłam. Ogólnie jakaś taka kartka z pamiętnika, list do samej siebie, nie wiem, sprzed paru lat lub parę lat później. Ono bardzo, bardzo mówi właśnie o granicach i to zdanie właśnie, które cytujesz. Ja się zastanawiałam, czy to tak ujmować, bo ta piosenka jest jakby piękna w swojej formie, w tych dźwiękach, w aranżacji, a raptem chwilę tam po drugiej części, czy tam w połowie pojawia się takie słowo jak gnój. Stwierdziłam, że tak zrobię, bo to musi wybrzmieć i wzmocni tylko przekaz, który ja mam i te granice dobrze sobie postawić i jakby odnosząc się do tego też, co mówiłaś o tym, że budzą się w nas nowe jakby pokłady różnej siły, no to faktycznie tak jest. Ja to trochę określam mianem, że jestem ciągle głodna i może to nie jest kwestia chciwości czy coś, tylko takiego pokazywania sama przed sobą, że zrobiłam już tyle i to jest w większej części moja zasługa. Beze mnie nie byłoby tu nic w tym projekcie i zobaczymy, jak daleko jeszcze mogę pójść, bo ta droga jest super. I też pokazywanie poprzez jakby nagrywanie, poprzez tą ekspresję, którą mam, czy to w studiu, czy kiedy piszę na papierze, czy kiedy jestem na koncercie, to ja jestem trochę innym człowiekiem, bo z reguły jestem dosyć nerwowa i czasami mam skłonność do bluzgów. I kiedy się słucha tej płyty, to widzisz zupełnie innego człowieka, inną Anię, taką może delikatną, subtelną. I to jest takie ciekawe, bo gdyby tego nie było, ja nie miałabym może możliwości, żeby pokazać tą swoją część. I no byłabym taka niespełniona w tym zakresie właśnie, bo chyba każdy chciałby, żeby to wszystko, co ma w sobie najpiękniejsze, pokazać. Czy to jest, nie wiem, według kogoś bardzo piękne, czy tylko trochę ładne, to nadal dla nas to jest najlepsze, co może z człowieka wyjść. I wydaje mi się, że bez tej płyty ja bym nie miała okazji po prostu tego wyrazić. I no i za to jestem mega wdzięczna, że doszłam tam i się nie cofnęłam. No, mam teraz uśmiech na twarzy, bo to jest super uczucie. Wow.
Mi się skojarzyło teraz, że to jest takie też fajne, bo jakby masz połączenie dwóch swoich stron, bo ta strona taka, gdzie są te bluzgi, gdzie jest ta nerwowość, to z kolei jest ten dynamizm, jest to życie w człowieku, które musi być, żeby wyjść do świata właśnie ze swoją twórczością. A z drugiej strony masz tą właśnie tą liryczność, tą melancholię i to, co jest na tej płycie. I to jest też takie fajne pokazanie dualności człowieka, że my mamy i cechy takie bardziej liryczne, bardziej delikatne w sobie i mamy też taką przebojowość, taki pazur, taki zadzior, który z kolei jest właśnie potrzebny, żeby wyjść z tym wszystkim, nie? Do świata, co mamy w sobie. I też wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie takiej równowagi, że jak ona jest zachowana w życiu człowieka, to wtedy to fajnie może współdziałać i funkcjonować, nie? Umiejętność akceptowania w sobie swoich różnych cech i że to jest chyba też clue, że my często mamy do siebie jakieś takie pretensje o pewne cechy, o to, jacy jesteśmy, a tak naprawdę to wszystko nas buduje i bez tych wszystkich cech naszych to nie byłoby nas tak naprawdę i chyba trzeba zaufać i uwierzyć w to, że to wszystko jest potrzebne, że to wszystko tworzy całość, bo jak nie miałabyś w sobie takiego zapału determinacji, nie, no to byś nie stworzyła tej płyty, nie, no bo to jednak trochę czasu trwało i tak naprawdę musiałaś być zdecydowana, żeby to swoje marzenie spełnić.
Masz tutaj całkowitą rację i to, co powiedziałaś o tych różnych wymiarach, to jest ta trójwymiarowość, którą poruszam, o której mówię w kremowym papierze. Mi się wydaje też, że pestka jest też trochę o tym. Ja do końca w przeszłości nie umiałam albo nie chciałam też zaakceptować jakichś stron mnie, właśnie tej bezbronności i takiej delikatności. Myślałam, że ja muszę być mocna, silna i nie dawać za wygraną. Albo też ganiłam się za jakieś takie momenty bezsilności, gdzie po prostu no, takie momenty się zdarzają i one są naturalne i one nieodzownie będą towarzyszyć każdemu człowiekowi, czy jest najsilniejszym człowiekiem świata, czy po prostu kimś, kto zawsze sobie radził. I moim zdaniem trzeba właśnie też mieć dla siebie jakąś taką wyrozumiałość, może czułość. I wydaje mi się właśnie, że na tej płycie sporo tej czułości zawarłam, czy to w kremowym papierze, czy to w Kryje smutki, czy w pestce, albo w Gdybyś chciał. O, to jest niewątpliwie piosenka, gdzie kończę z pewnym etapem w życiu i daję sobie przyzwolenie do tego, żeby odpuścić coś albo nie podążać po prostu za tym, że mi się wydaje, że ktoś mnie kocha, a fakty są inne. Więc jak najbardziej ta trójwymiarowość do tego też dążę, bo nie ma co pokazywać czegoś, co nie jest prawdą. Dla mnie prawda to jest fundamentalna wartość i nawet kiedy prawda oznacza przyznanie się do tego, że zrobiło się coś źle, czy było się tchórzem na przykład. I nie jest to przyjemne nigdy, ale daje jakąś taką wolność, może daje też naukę na to, że następnym razem w jakiejś sytuacji zachowam się inaczej. Tak.
No tak, bo to jest już miarą odwagi, bo przyznać się właśnie, nie? Przed sobą, że się gdzieś tam stchórzyło. I to już jest na pewno krok naprzód, no bo chyba najgorzej jest, jak się ucieka od czegoś i nie chce człowiek, tak jak wspomniałaś, czegoś do siebie dopuścić. I też fajnie to opowiedziałaś w kremowym papierze, że wyruszam sama w każdą podróż. Mi się wydaje, że to też jest takie klucz człowieka, bo wszędzie się trąbi, że musimy być razem, jesteśmy wspólnotą i to jest ważne, bo człowiek no, z drugim człowiekiem jest powiązany też, ale jakby każdą życiową drogę to człowiek musi zacząć od siebie, od tego, co on chce robić i tutaj właśnie też te granice wchodzą. Szczególnie też chyba widoczne one są w tym też przemyśle muzycznym, gdzie no, trzeba jakby też twardo stanąć przy tym swoim przekazie, bo można się gdzieś tam też po drodze pogubić, dać się w coś wciągnąć, w coś, co nie do końca czujesz, że jest twoje. I tutaj też właśnie trzeba być uważnym, czujnym i też no, w tej głowie nie siedzieć też za dużo, bo jak siedzisz za dużo w głowie, to wtedy pojawiają się też te wątpliwości i tą przestrzeń w ogóle warto sobie dać do tego, żeby przemyśleć w ogóle to, co chce się zrobić z jednej strony, a z drugiej strony też jakby pójść na taki żywioł i jakby dać tej swojej duszy, temu swojemu wnętrzu możliwość przebicia się, bo wydaje mi się, że mało mamy indywidualności w ogóle jako ludzie w społeczeństwie, że to jest też coś takiego, że człowiek boi się pokazać siebie, boi się indywidualności, tego, jak będzie odebrany przez innych ludzi. A to tak naprawdę my szukamy czegoś innego, tych właśnie indywidualności, tego przekazu, a szczególnie w muzyce, która przecież jest no, emocją. W niej musi być jakiś przekaz, musi być coś, co do człowieka no, dotrze, no bo inaczej też nie ma chyba takiej satysfakcji z tego, co się robi, no bo płytę możesz wydać teraz, już są takie możliwości, że można to zrobić wcale nie w tak trudny sposób. No ale sztuką jest wydać fajną płytę ciekawą, którą ludzie pokochają, nie?
Tak, to prawda i ogólnie znaczy to o czym wspomniałaś, że teraz nie sztuką jest wydać muzykę i jest teraz, ojejku, jest boom teraz nowych twarzy i niestety albo stety, znaczy mówią, że dobra muzyka się sama obroni. I to jest po części prawda, ale to nie jest cała prawda. Można być indywidualistą i przekazywać naprawdę wartości z wysokiej półki, nie wiem jak to określić, no ale takie dosyć ambitne, czy bardzo ambitne, a mieć problem z dotarciem do ludzi przez to, jak przemysł muzyczny działa. Ale na szczęście, jeżeli ktoś produkuje coś wysokojakościowego, niosącego ze sobą jakieś wartości, w ten sposób to może ujmę, to na pewno powoli, powoli, jeżeli będzie konsekwentny, to ta muzyka, ta indywidualność i te wartości zostawią w słuchaczach znak, no i będzie tak sobie budować publiczność. Tak już mówiąc, jakby bardzo zbaczając na rozmowę o przemyśle muzycznym, a wracając do takiego nurtu z początku pytania, o którym mówiłaś, to wydaje mi się, że nie jest prosto czasami właśnie przyznać się przed sobą. Wspomniałaś o jednej rzeczy i mi się skojarzyła terapia. Ja na przykład w terapii nie byłam. Kiedyś tam zaczęłam, może to nie do końca było dla mnie, albo też sobie przerobiłam jakieś rzeczy na własną rękę, nie wiem, jakby abstrahując od tego tematu, to mnie w terapii, to mam wrażenie właśnie, że takie przeżywanie wszystkiego do końca, nie chowanie niektórych uczuć, które są niewygodne dla nas, które nie są przyjemne, jakby nam nie służą w krótkim okresie czasu, to jest właśnie sztuka, którą jeżeli się opanuje i będzie się konfrontować te swoje lęki czy te swoje wady, i im więcej tej takiej konfrontacji ze sobą, tym człowiek może wzrosnąć i ten wzrost będzie coraz większy i większy, i to jest coś, do czego ja bym w jakiś sposób chciała doprowadzić u słuchacza, który słucha tej płyty, żeby mógł po prostu też zobaczyć te różne cienie, objąć je i zobaczyć, że to jest cień tej samej osoby, tylko po prostu światło pada z innej strony. I to jest właśnie fajne i tego ja bym szukała u kogoś, jeśli ja szukam właściwie u osób, których słucham, szczególnie właśnie na tej polskiej scenie muzycznej, i wydaje mi się, że właśnie w tym zakresie mamy bardzo, bardzo dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o nowe twarze i o twarze, które już są na naszym rodzimym rynku muzycznym.
Mi tutaj przyszło do głowy Billie Eilish i ten jej fenomen.
Tak.
Tych młodych ludzi, których ona poruszyła sobą, swoją twórczością i tym, co przekazuje, że no ona otwarcie mówi tam o swoich różnych takich schematach, które gdzieś tam miała w swojej głowie. Bo oglądałam niedawno ten film dokumentalny, który nagrała o swoim życiu, o swojej twórczości. Ona była, jest taką osobą jakby bliską dla tych ludzi. Dla tych młodych ludzi, którzy bardzo często nie mają w jakiś sposób możliwości wyrażenia tego, co mają w sobie, bo jak czasem, wiesz, no taki młody człowiek powie o jakichś takich, nie wiem, próbach, że nie wiem, chce się ciąć żyletką czy coś takiego, to ten rodzic od razu jest przerażony i myśli, że to jego dziecko w ogóle jest nie wiadomo jakie. A wiele osób ma różne myśli, szczególnie młodych, i dzięki temu, że właśnie Billie Eilish o tym mówi otwarcie, to ci ludzie jakby mogą poczuć z nią tą więź i pójść na przykład na jej koncert, poczuć się lepiej, bo czują się zrozumiani przez nią. I to jest właśnie ta terapeutyczna chyba forma muzyki. I tacy ludzie no, są połączeni z artystą. I tak jak mówiłaś o tych właśnie jakości w muzyce, to tak naprawdę jaką muzykę tworzysz, to takich masz fanów. I tak jest wszędzie, że jeżeli jest tam jakość, to przyciągasz ludzi, którzy szukają czegoś więcej niż tylko jakiegoś takiego podskakiwania. A jak robisz muzykę dla podskakiwania, to przyciągasz takich ludzi. I tutaj jedno i drugie jest okej, bo każda muzyka ma swoich odbiorców, ale to jest pytanie, trzeba sobie zadać, no, czego chcesz, nie? Jakich ty chcesz mieć fanów? Bo to jest ważne i to widać. Szczególnie teraz, kiedy ten rynek muzyczny też się już mega zmienił. To półtora roku bardzo dużo pokazało też, że już tej takiej darmożki i tego przesycenia już nie ma i że artyści też zaczynają się cenić, bo dużo też stracili przez ten czas, nie? Jeżeli chodzi na przykład o finanse. I wydaje mi się, że ludzie też no, mogą na to spojrzeć w inny sposób, bo, no, bo to jest praca tych ludzi, nie? We wielu przypadkach. I to jest ważne, żeby ludzie też mieli świadomość tego, że pasja jest pasją, ale też jest pracą. I że w ogóle warto cenić coś, co człowiek robi. I ostatnio mi się wyświetlił komentarz pod jednym postem u Anity Lipnickiej, jednej osoby, która właśnie jakoś tak przeżywała chyba, że są drogie bilety na koncerty Anity i że chciałaby pójść na koncert za 10 zł, nie? No to są takie kpiny, bo... Ale z drugiej strony, jak ludzie są przyzwyczajeni do tego, że mają gdzieś te, wiesz, koncerty wszystkie za darmo, no to wtedy są roszczeniowi. A sami przecież za darmo nie chcą pracować. I myślę, że to też jest ważny temat, żeby o tym mówić, że to jest też praca i też jak sama przecież tą płytę wydawałaś, no to też poniosłaś koszty. To nie jest, że pasja i wszystko jest za free, nie? I wszystko spada z nieba, więc to też jest ważne, żeby o tym też wspomnieć, żeby po prostu szanować też to, co się otrzymuje, ale to jest właśnie też ważne, żeby sam człowiek siebie szanował. Że jak siebie nie szanujesz i tego, co robisz, na przykład dajesz po sobie jeździć czy wchodzić na głowę, nie ustalasz tych granic, to potem tak jest, że ciebie też ten fan na przykład nie szanuje, nie?
Poruszasz teraz temat, który jest naprawdę, naprawdę szeroki. I faktycznie pandemia pokazała, jak wrażliwą grupą społeczną, nie społeczną, tylko zawodową, są artyści i jak bardzo też nieprzemyślany jest ten rynek, bo wystarczyło zamknięcie możliwości spotkania się na żywo i coś się wydarzyło, czego nikt się właśnie nie mógł spodziewać, czyli odcięte zostały dochody z koncertów i wielu muzyków, wielu artystów się po prostu przekwalifikowało, bo nie miało co włożyć do garnka, mówiąc tak zupełnie prosto. I teraz opiszę mój najbardziej idealny świat, w jakim ja jako artysta chciałabym żyć. A. Nie ma Spotify'a. B. Nie ma YouTube'a, bądź YouTube jest płatny. Może być tak samo jak, nie wiem, Netflix. Albo po prostu z tych dwóch dużych koncernów, żeby te stawki, które my mamy jako osoby, które dostarczają tam muzykę, były zwielokrotnione. Bo w tym momencie, jeżeli ktoś będzie miał 10 chyba milionów odsłuchań na Spotify, to zarobi wtedy 40 tysięcy dolarów. Musiałabym przeliczyć, ile by to było, żeby zarobić jedną złotówkę, ale ja z moimi odsłuchaniami gdzieś tam poniżej 1000 każdej piosenki zarobiłam może 10 groszy w tym momencie. Ludzie o tym nie wiedzą i ludzie myślą, znaczy większość ludzi, która jest nieświadoma, nigdy się nie interesowała, a widzi tylko blichtr, nie wiem, w gazetach, w telewizji. Oni nie wiedzą po prostu, jak to wygląda i to jest strasznie smutne, bo potem się zdarzają sytuacje, kiedy ktoś naprawdę jest w trudnym położeniu życiowym, bo właśnie odcięto go od dochodów i nie pozwolono grać w tym samym momencie, kiedy na przykład stand-uperzy mogli organizować bardzo, bardzo duże wieczory tam premierowe. Nie wiem w sumie, czy to się nazywa koncert według gala stand-upu, o, powiedzmy tak. A w tym samym czasie organek gra do pustego amfiteatru. Wydaje mi się, że powietrze nie jest tak naelektryzowane muzyką, przez co, nie wiem, koronawirus się szybciej roznosi. Teraz trochę tu ironizuję i staram się obrócić to w żart. Natomiast jest to bardzo niesprawiedliwe i gdyby była większa świadomość społeczna, jak działa rynek muzyczny, który nie został wymyślony przez artystów, tylko został wymyślony przez właścicieli sprzętu, przez producentów sprzętu, przez duże wytwórnie, ten artysta jest na samym samiuszkim końcu. Myślę, że troszeczkę wśród tych młodych artystów troszeczkę się jakby ta wiedza poszerza i światopogląd się zmienia, ponieważ dużo osób nie chce współpracować z dużymi wytwórniami, które zazwyczaj zrobią z ciebie gwiazdę, natomiast bycie gwiazdą to prawdopodobnie jedyne bogactwo, które będziesz mieć, bo resztę zabierze wytwórnia. Więc wiele osób po prostu rezygnuje z tego, myśląc w kategoriach zrobię większość sam, bo mam komputer w domu, na którym mam oprogramowanie, na którym mogę nagrać sobie rzeczy. Wypuszczę to w internecie, zobaczymy, jak się będzie niosło. Może się będzie dobrze niosło. Będę mieć dystrybutora, który będzie to gdzieś tam pchać na playlisty. Tak zbuduję publiczność. Kiedy będzie koncert, to ludzie przyjdą. I smutne jest właśnie to, że te pieniądze ewentualnie są z koncertów. Ja w tym momencie zainwestowałam w tą płytę sporo pieniędzy. Myślę, że można, moje oszczędności z 2 lat leżą w formacie CD i nie wiem, jak będę kupować mieszkanie, to jak mi braknie na płytki, to sobie zrobię glazur. Nie, żartuję teraz oczywiście, ale takie mam czasami koszmary. I bardzo mocno staram się zadziałać bookingowo, żeby faktycznie móc ten cały nakład w ilości 600 sztuk coś z niego sprzedać i jakoś wyjść chociaż na zero, chociaż sądzę, że to nie będzie szybkie. I też myślę, żeby też właśnie tak ludzi edukować, przynajmniej tych, na których mogę mieć jakiś wpływ, żeby nie mieli błędnego przeświadczenia o artystach. I to też nie jest kwestia tego, że my się, że tak powiem, skarżymy i mówimy, o Boże, jak artysta to ma źle i jest uciemiężony. Po prostu takie panują na rynku zasady, które niestety stawiają taką osobę na samym końcu. I to nie jest teraz śpiewka, to jest już rzecz, która nawet, nie wiem, ostatnio oglądałam wywiad Grzegorza Ciechowskiego, gdzie on też o tym wspominał. Przecież kopiowanie płyt czy kaset w czasach, kiedy Republika była popularna, to było na porządku dziennym. No i to jest właśnie trochę smutne, że ktoś uważa, że jeżeli spędzisz cały dzień na pisaniu piosenek, to nie jest praca. Okej, no nie można tego porównać z rolnictwem, czy jakąś ciężką pracą w fabryce, czy też ciężką pracą i stresem w korporacji, chociaż to by było może gdzieś tam po tej samej stronie, bardziej niż praca fizyczna, no ale nadal to jest praca i żeby ktoś wydał tak piękne owoce, musi się naprawdę wysilić i nie żyje powietrzem. O, to teraz bardzo, bardzo dużo usłyszałaś słów, które gdzieś tam wychodzą z jakiejś takiej zgorzkniałości we mnie, jeśli chodzi o rynek muzyczny, ale myślę, że warto o tym rozmawiać.
To tak naprawdę jest temat rzeka, nie? Ale myślę, że właśnie bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo tak jak mówisz, że ludzie nie mają świadomości. Przez te właśnie też programy, które tak jak mówisz, promują gwiazdy, ale promują też zależność po prostu od tego wszystkiego, od tego całego przemysłu i że wtedy człowiek staje się tą marionetką i bardzo często na wiele lat. No możesz być gwiazdą, ale też właśnie śpiewasz w kremowym papierze, że chciałabyś czuć zdrowie, nie? I bycie gwiazdą to bardzo często też jest mega obciążeniem takim psychicznym dla człowieka, bo nie przygotowuje się ludzi do tego, żeby byli gwiazdami. No i tak, nie wiem tak naprawdę, czy to jest kwestia właśnie ludzi, czy tych wytwórni, czy po prostu tego systemu całego, ale tak jak mówiłaś o tym, o tej niesprawiedliwości też, że stand-uperzy mogli występować, to też czasem nie wiem, czy to nie jest taka troszeczkę zemsta i władz na tych artystach, którzy bardzo często mówią o ważnych sprawach i są tacy niepokorni i są odważni w głoszeniu jakichś swoich poglądów, a w ten sposób jakby trochę zamyka się im usta i próbuje się ich zdusić i stłamsić, nie? Bo oni docierają jednak do sporego grona odbiorców, a te zasady, które były i nadal tak w zasadzie są, to są głupie po prostu, nie?
No, zgadzam się w całości. Słyszałam takie słowa gdzieś, nie wiem, czy dobrze to przekażę, ale że każdy król powinien mieć swojego nadwornego, nie wiem, czy to klauna? Nie, jakoś tak.
Władca. chyba.
Błazna, dokładnie. Że każdy król powinien mieć swojego nadwornego błazna, który w jakiś sposób poprzez swoje występy przekazuje te wady, które król ma. Dobry król będzie się z nich śmiał i weźmie nauczkę z tego i coś zmieni, a zły król po prostu weźmie i zetnie mu głowę. Więc wydaje mi się, że tutaj właśnie zadziałał ten mechanizm w drugim przypadku. Nie będę się wypowiadać o polityce, bo zauważyłam, że im częściej próbuję to robić, tym bardziej jakby widzę swoje braki w tym temacie, mimo że nie jest mi obca jakby sytuacja, którą mamy w tym momencie w Polsce. Tak co do szczegółów chyba nie powinnam się wypowiadać. Natomiast no jest to przykre, że ogólnie ktoś, kto próbuje wyrazić jakieś swoje zdanie, i to nie jest zdanie pod takim względem jakby nienormalne, niemoralne, niemądre, czy też jakieś obrażające kogoś, dostaje po łapach. I smutne, że żyjemy w takim czasie, gdzie faktycznie, no nie wiem, tak trochę tak cenzura działała w PRL-u i wydaje mi się, że teraz po prostu to ewoluowało do jakiejś takiej nowej formy, gdzie COVID jest świetną wymówką, żeby uniemożliwiać komuś zarobek, a też jakby nie ma nic w zamian za to zagwarantowane. Więc smutne to jest, ale mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Myślę, że każda historia to jest sinusoida i w końcu się odbijemy i nastanie zmiana. Wind of change is coming. Albo już można to czuć na policzkach. Trzymam kciuki za to bardzo.
No ja też mam nadzieję, że to wróci do normalności, bo powiem, już troszeczkę odwykłam od koncertów. One jakby z tej mojej świadomości wybyły po prostu, bo przez długi czas ich nie było. A teraz chciałabym wrócić do tej twojej płyty i też oprócz takiego przeświadczenia, że to jest też taka płyta, w której człowiek jakby dojrzewa wewnętrznie, to też taka jest troszeczkę płyta, w której jakby są rozstania. Ale ja tutaj jak słuchałam właśnie, nie wiem, Śnienia, czy Gdybyś chciał, to miałam takie właśnie wrażenie, że to jest też jakby rozstanie z jakąś taką swoją iluzją, którą ma się w sobie. Tak jak wspominałaś o tym czekaniu i tęsknocie za czymś, czego nie ma. Albo może też za czymś, co było, a czego już się jakby nie da odtworzyć, bo to już albo nie ten człowiek, albo nie ta historia, albo nie ten czas. No i też takie rozstawanie się właśnie też z taką jakby może swoją przeszłością, ze swoimi jakimiś poglądami, patrzeniem na świat i takie jakby pójście swoją drogą, wyjście też takie ze schematów, z ram, no bo już teraz inaczej się przeżywa ten świat niż jeszcze jakiś czas temu, a szczególnie kiedy na przykład no jest to takie rozstanie z drugim człowiekiem, że wtedy bardzo wiele się zmienia, bo zaczynamy też wtedy funkcjonować troszeczkę inaczej, nie?
Tak, to są świetne dwa przykłady właśnie na takie piosenki rozstaniowe, ale nie z sytuacją, że jestem na ciebie bardzo zła i wyrzucam twoje rzeczy przez okno, tylko po prostu, że też godzę się i to jest śmieszne, bo takie zabawne, bo to było jednym człowieku. Po prostu dwie melodie mi przyszły i jakby na każdym etapie gdzieś tam inne słowa mi przychodziły. Więc właśnie takie pogodzenie się z tym, że mimo szczerych chęci, mimo że to uczucie było, to ono nie znajdzie happy endu, bo muszą być dwie osoby do tego. A była tylko jedna albo jeden i pół czasami, więc gdzieś rozstaje się z taką dziecinnością chyba, z takim pojęciem właśnie miłości w ujęciu bardzo naiwnym i romantycznym. Albo może niekoniecznie romantycznym, ale takim naiwnym na pewno. I bardzo się cieszę, że też to napisałam, bo to naprawdę pozwoliło mi zamknąć tę historię i myślę, że każdy powinien w jakiś sposób przez te piosenki móc zarezonować właśnie takimi uczuciami, kiedy jest w podobnej sytuacji i bardzo się cieszę, bo one są też piękne, jeśli chodzi o muzę. Jakby w obu przypadkach współpracowałam tu z braćmi Sarapata, którzy są sztosami, jeśli chodzi o muzę. Oni sami teraz wychodzą z projektem Techno, produkowali wiele bardzo ciekawych projektów, nie wiem, Jana Serce, Olgę Polikowską, Kiwi ostatnio, Lor. Sami też pochodzą z zespołu, który się nazywał...
Salk,
dokładnie, dzięki. Nie mogłam sobie przypomnieć w tym momencie. I cieszę się, że te ulotne chwile jakby znalazły ciało w tej muzyce, bo ona tylko podkreśla to, co ja czułam. I cieszę się, że też są, że też ty je tak odbierasz, bo to było dokładnie to, co ja miałam na myśli, kiedy je tworzyłam. Także super.
No wiesz, bo to jest właśnie ta magia muzyki, że zupełnie inaczej odbierasz muzykę, która jest stworzona przez kogoś, kto to czuć, że przeżył to, o czym napisał, a zupełnie inaczej, gdzie ta muzyka jest po prostu robiona tak przez tych zawodowych tekściarzy, nie? I kiedy widać, że na przykład człowiek o czymś śpiewa i on nie ma pojęcia, o czymś śpiewa, to mówię o czymś takim, jak robienie muzyki po prostu pod radio, muzyki pod ten miły, zwiewny przekaz, ale on nie nosi treści za sobą i to są właśnie tacy ludzie, którzy tak naprawdę są potem już niszczeni po latach, no bo oni mają być tylko na chwilę i po nich nic nie zostaje, a ja zawsze będę wracać do twórczości Corteza, bo miałam okazję na paru koncertach jego być i widzieć, jak reaguje publiczność, jak tam jest po prostu magia. Też kwestie wizualizacyjne tych koncertów Corteza są fajnie zrobione i bo tam jest właśnie to, tam jest prawdziwa historia, tam są uczucia, emocje człowieka, który sporo przeżył i to jest tak trochę jak taką tą drogą osmozy, nie? Że człowiek idzie wtedy na taki koncert i też z jednej strony odpoczywa, z drugiej strony też różne rzeczy z niego, emocje wychodzą. I to jest właśnie dla mnie największa wartość właśnie muzyki, ta magia i to, co człowiek ma do przekazania drugiemu człowiekowi. Nie jesteś w stanie zastąpić tego niczym innym, tak. I to jest właśnie takie fajne. Ja się zawsze cieszę, jak mogę słuchać takiej muzyki, gdzie człowiek ma coś do przekazania. Swoją historię i jakieś tam uczucia, emocje. I to nawet wtedy, wiesz, inaczej się śpiewa to. Jak wiesz, o czym śpiewasz, bo to też jakby wracasz wtedy, nie? Do tego mimo wszystko. I to jest też takie właśnie, można powiedzieć, że nawet magiczne przeżycie, nie? Na takim koncercie. I może dlatego też nie możesz się doczekać tych koncertów, bo to też jest takie jakby skonfrontowanie tej płyty, tych emocji z odbiorem też przez publiczność, nie?
Myślę, że tak. Odnośnie Corteza, to jest też ciekawe, że on nie jest autorem swoich wszystkich tekstów, które śpiewa, ale mimo wszystko one są w punkt i stoi za tym Agata Trafalska i jeszcze paru innych bardzo zdolnych ludzi. I to, co mówisz właśnie, że jeżeli piosenki są tworzone po to, żeby po prostu pograły sobie gdzieś tam i były lekkie i że potem takie osoby są jakby niszczone albo odkładane na bok. To jest bardzo ciekawe i w sumie jakiś taki kanał myślowy mi to otworzyło, że faktycznie jeżeli słuchasz jakiegoś artysty, który ma coś do powiedzenia, to jesteś ciekawy, co na danym etapie życia on ma do powiedzenia, więc z każdą płytą chcesz go słuchać, bo może wcześniej ta osoba była szczęśliwa, może wcześniej coś przeżyła złego z drugiej strony. No i wracasz do niej, żeby posłuchać, jak się ta sytuacja gdzieś tam rozwinęła i to jest bardzo to, co ja bym chciała w tych moich piosenkach zawsze zawierać. Nawet kiedy piszę coś, bo już oczywiście materiał na drugą płytę jest nienagrany, ale jest i czeka i myślę, że są wśród nich takie piosenki, które są o wiele lżejsze niż to, co zawarłam w śnieniu, ale nadal staram się pisać o tym, tak żeby zawrzeć historię w tym wszystkim. Jest taka kobieta, Melody Gardot, ona jest jazzową wokalistką, pianistką, wszystko ta dziewczyna robi i jeszcze w jakim stylu. Więc mam przy sobie takie myślenie właśnie jak ona, żeby każda piosenka była jakimś małym obrazem, gdzie wchodzisz, rozglądasz się, patrzysz, o tu jest tak, a tam jest tak, ale to jest cały czas jeden obraz, jedna historia. I to mnie najbardziej urzeka właśnie w pisaniu i w słuchaniu innych też, że można tak łatwo zepsuć i tak łatwo sprawić, że ta piosenka jest o niczym i możesz jej posłuchać i nauczyć się tekstów, ale nic oprócz techniki to tam jakby się nie znajdzie. I w drugą stronę można stworzyć arcydzieło, skupiając się na jednej emocji i opisując jakby wszystkie okoliczności tego zdarzenia, tego przeżycia. No, jest to niewątpliwie coś, co mnie bardzo, bardzo fascynuje i myślę, że na śnieniu właśnie tak starałam się pisać, żeby te piosenki były spójne, jeśli chodzi o motyw, o jakieś odcienie, jakieś emocji, ale również, żeby każde słowo, które jest tam, nie było przypadkowym. W mojej opinii udało mi się to, chociaż nie powinnam tak mówić, bo jestem autorką, więc jestem bardzo subiektywna.
A czy masz takie poczucie, że tą swoją płytą złożyłaś tą swoją pestkę w odpowiednim miejscu i taki zasadziłaś mocny korzeń swojej twórczości?
Myślę, że na pewno. Ja określam śnienie jako taki mój wielki całus w policzek świata muzyki. I'm giving a big kiss to this world. I przedstawiam się jako artystka też. Jakby ja nie istniałam do tej pory w tym wydaniu. I to, że teraz mogę się przedstawić jako Ania Sama i gdzie sama nie znaczy samotna, tylko to jest stan, w którym najbardziej lubię pisać i zagłębiać się w te emocje. To jest dla mnie najcenniejsze chyba z całego tego przeżycia, jakim jest wydanie płyty. Więc metafizycznie stworzyłam się na nowo, napisałam się i teraz istnieję również w tym wymiarze muzyczno-słowno-liryczno. Nie wiem jeszcze jakim. Artystycznym. O.
No też właśnie wspominasz w Kremowym papierze, że no wiele par oczu patrzy na twoje niezawarte jeszcze związki, nienarodzone dzieci. Zdają się też nie widzieć już, ile drogi zdołałaś przejść. I tu też tak mi się kojarzy to z tym, co mówiłaś, że pejoratywnie jest kojarzona kobieta, która idzie po swoje. Pragnienia, marzenia, a w ogóle, która, wiesz, no odbiega od takiego schematu, nie? Takiej sztampy, w której kobiety są wrzucane właśnie jako matki, jako żony i że tak jakby sprowadza się człowieka, w tym przypadku kobietę, do tylko takiej roli. Że to jest najważniejsza rola kobiety i człowieka. A to nie jest prawda, bo człowiek ma różną drogę i nie można go sprowadzać tylko do tej kwestii, nie? Znaczy, nie chcę mówić, że to jest jakiś taki manifest czy coś, ale...
Troszkę tam było, faktycznie tak.
Ale zauważam właśnie tak, że chyba coraz więcej też kobiet i osób też wychodzi z czymś takim, żeby dać sobie tą przestrzeń na to, że jesteśmy nie tylko czyimiś żonami i matkami, tylko troszkę jesteśmy kimś więcej, jesteśmy człowiekiem, który ma swoje pragnienia, marzenia i że jak najbardziej można je realizować i to w zasadzie niezależnie od wieku, w którym się jest.
Tak, mówisz o manifestie i może ja nie do końca jestem, albo inaczej, myślę, że mogę powiedzieć o sobie, że jestem feministką, chociaż za chwilę zlecą się jakieś kruki i wrony i zaczną mnie dziobać, bo kruki nienawiści. Ja to tak uznaję. Czasami tak sobie wyobrażam, że jak powiesz słowo feministka albo strajk kobiet, albo cokolwiek innego, co się wiąże właśnie z takimi kwestiami społecznymi, które niestety stały się kwestiami politycznymi niedawno, to ktoś jest, przez to, że nie rozumie tematu, jest ci w stanie po prostu wydziobać oko. I sam to, że mój pseudonim to jest Ania Sama, może nasuwać teraz po prostu bardzo różne skojarzenia, że tak, na pewno jestem feministką, na pewno mszczę się na mężczyznach itp. Natomiast ja w tym upatruję bardziej partnerstwa i takiego nie wrzucania się do jakiegoś konkretnego worka tylko przez to, że nasze matki żyły w takich, a nie innych czasach, nasi ojcowie. Cały czas mamy patriarchat i on jest bardzo żywy. I zauważam właśnie wiele kobiet, które są, nie wiem, w wieku albo moim, albo troszkę starsze, powiedzmy tak koło 40, które teraz zaczynają się wkurzać, bo do tej pory albo nie widziały innej drogi, albo nie miały możliwości, albo coś tam się nie złożyło i tkwiły tylko w tym, że jakby predestynacją kobiety to jest małżeństwo i macierzyństwo, podczas gdy tak wiele innych rzeczy też tkwiło im w głowie i one nie dawały sobie prawa do tego, że mogą coś zrealizować swojego. Nie powiem, że z mojego doświadczenia, ale z moich obserwacji wynika, że jeżeli kobieta nie jest szczęśliwa sama ze sobą, czy też nie realizuje tego, czego pragnie, czy to jest, nie wiem, lekcje squasha, tenisa, czy granie na gitarze, czy, nie wiem, dekorowanie czegoś, czy cokolwiek innego, co ktoś lubi robić, czy też sport i poświęca się tak w 100%, nie wiem, małżeństwu i dzieciom, to po prostu nie jest szczęśliwą osobą, chyba że to, że się poświęca, to jest jej wartością nadrzędną i to ją uszczęśliwia jakby samo w sobie. Nie ma szczęśliwej matki bez szczęśliwej kobiety. Nie ma szczęśliwego ojca bez szczęśliwego mężczyzny. Na tym polega moim zdaniem, myślę, że to dobrze rozumiem, feminizm. Czyli to, żebyśmy sobie, każdy dawał sobie szansę do jakiejś takiej wolności i nie narzucania ról tylko i wyłącznie przez to, że ktoś ma organy płciowe żeńskie czy męskie. Więc trochę też w tym kremowym papierze właśnie poruszam to stanowisko. Ono nie było aż takie żywe w tamtym czasie, kiedy ja to pisałam, bo pisałam to jakieś 2 lata temu. Co jest teraz? Sporo drogi przeszłam. Zdarzyły się rzeczy w Polsce, które niestety pokazały, jak bardzo, wydaje mi się, mężczyźni nienawidzą kobiet i kobiety nienawidzą mężczyzn czasami. To, że my się mocno próbujemy nawzajem przekrzyczeć jako płcie, to też jest trochę smutne. Troszeczkę tam zahaczam o to, ale teraz chyba dojrzałam już do tego, żeby móc powiedzieć różne rzeczy i niekoniecznie jakby piętnować się, że jestem feministką, bo czasami mam wrażenie, że wypowiedzenie tego słowa to jest, ktoś patrzy na to jako na piętno, a to nie. Chodzi o to zupełnie i to jest zupełne niezrozumienie w takich sytuacjach. I jakby kończąc mój monolog na ten temat, to chcę powiedzieć, że dobrze by było po prostu, żeby każdy robił to, co sobie wymarzył, albo przynajmniej starał się w jakiś sposób spełniać siebie tak, żeby nie wyrastały nam, nie wiem, pokolenia osób, które patrzą na swoje matki i umęczonych ojców i widzą tylko i wyłącznie cień człowieka. Bo chyba nie na tym polega ten stan macierzyństwa czy tacierzyństwa. Ja sama nie jestem matką i być może ktoś, kto ma dzieci, teraz powie, żebym się puknęła w czoło, bo to nie tak wygląda, ale samo to, że jakby społeczna presja jest nałożona na kobiety, to już jest pewien ogranicznik i właśnie o tym mówię. Natomiast no, myślę, że ja już dojrzałam, żeby myśleć nawet o krok dalej, nawet jak już będę miała te dzieci, to jak to będzie wyglądać. No i mam nadzieję po prostu, że znajdę też ten balans, jeżeli będzie mi dane kiedyś faktycznie posiadać rodzinę.
No. No to też jest ważne, wiesz, bo mi się tak mocno wydaje, że to jest też tak, że jakby to wszystko wywala, te wszystkie emocje, że to jest tak, to są tak naprawdę historie wieków kobiet. I ogólnie też myślę ludzi, bo ludzi, którzy nie mieli jakby możliwości się zrealizować, bo ja myślę, że to jest clue. Że to nawet nie chodzi o płeć, tylko właśnie o tą realizację, którą mówiłaś o tym wymęczonym ojcu, wymęczonej matce, że żeby przestać w końcu definiować ludzi tymi wyświechtanymi hasłami, rodzina to jest siła, wszystko rodzina, bo dużo jest w tym przekłamania i dużo jest w tym nieprawdy, bo rodziny naprawdę są różne. A stworzy się wizerunek taki, że to jest jakaś, nie wiem, idealna komórka społeczna. Mhm. A ona nigdy nie będzie idealna, to raz, a dwa, nigdy nie będzie jakby szerzyła dobra, jeżeli ludzie są w niej niespełnieni, jeżeli uciekli właśnie w te role społeczne, a jakby zatracili w tym siebie. Że z tego tak naprawdę wiążą się wszystkie dramaty ludzi, no że spełniają rolę, która jest im gdzieś tam przypisana, a zapominają o tym tak naprawdę, kim są i co tak naprawdę im w duszy gra, bo jak człowiek jest spełniony, jak dba o swoją higienę, jakby taką wewnętrzną,
o swoją duszę,
swoje marzenie. Tak, o swoją duszę. O jakość. I to jest tak naprawdę, chodzi mi o taką jakość na wszelkich porach, czy polach, czyli jakość w pracy, jakość ludzi, którymi się człowiek otacza. Też jakby rozrywką, czy rzeczami, którymi się interesuje, że coś, co buduje. I teraz też mi się właśnie przypomniało, co chciałam też ci powiedzieć, jak mówiłaś o tym przemyśle muzycznym, że no o tym, że to jest też trudna kwestia i trzeba zainwestować i że ludzie nie wiedzą, jak to wygląda, to mi się też skojarzyło, że z drugiej strony i też mówiłaś o tym głodzie, jaki masz w sobie, że ja zauważam, że ludzie, którzy idą w taki rozwój swój wewnętrzny, osobisty, to mają ten głód w sobie, bo oni odkrywają w sobie potencjały i każdy odkryty potencjał jakby rodzi następny i dlatego człowiek jest głodny, żeby zobaczyć, na co jest go jeszcze stać. I też uczysz się tak naprawdę mega życia, bo jeżeli tkwisz w schemacie, w jakiejś jednej pracy, w jednym miejscu, w jednym gronie ludzi, to nie rozwiniesz się. To w pewnym momencie staniesz, okej, do pewnego momentu się rozwiniesz, ale później zaczynasz stawać i twoje życie jest stagnacją, a dzięki temu, że tutaj no, tak naprawdę sprawdzasz się na wielu polach, bo robienie muzyki i wydawanie i tworzenie, no to tak naprawdę jest praca na wielu polach i taki człowiek sobie no, zawsze w życiu poradzi, bo on zderzy się w życiu z różnymi problemami, trudnościami i przede wszystkim nauczy się tego, że problem jest, ale że zawsze można problem rozwiązać i szuka też nowych rozwiązań, otwierają się w nim jakieś takie też przestrzenie na szukanie nowych dróg i to jest właśnie też taka mega wartość ludzi, którzy realizują swoje marzenia i pragnienia, bo tylko tacy ludzie tak naprawdę są w stanie odkryć, na co jest ich stać w życiu i że życie może być naprawdę fajne, ciekawe i można się z niego wiele bardzo nauczyć.
To jest racja i Ja mam wrażenie, że tu nawet nie chodzi o to, żeby to były jakieś wielkie marzenia, tylko nie, jakby nie każdy ma taką potrzebę, żeby wydać płytę na przykład, czy też nie każdy chciałby napisać książkę. Tu chodzi też o to, żeby w takich najmniejszych rzeczach, typu, nie wiem, chcę mieć taką, a nie inną lodówkę. Albo lampę, albo chciałbym spędzać wieczory siedząc z lampką wina na tarasie, albo nie wiem, na balkonie i chcę sobie coś tam zorganizować tak, a nie inaczej. To siła tkwi właśnie w tych małych rzeczach też i nie trzeba się od razu popadać w takie kompleksy, że no, bo ludzie, inni ludzie są super zdolni i robią takie duże rzeczy, a ja co? Właśnie też trzeba znaleźć ten balans, żeby nie wpaść w pułapkę skali i też nie robić sobie na złość poprzez właśnie porównywanie się do innych osób. I wydaje mi się, że w tym tkwi jakby klucz, żeby być spełnionym, że też nie trzeba patrzeć na kogoś innego, jeżeli komuś marzy się tylko coś małego, a poza tym pracy robi to samo, czy w domu ma taką rutynę od iluś tam lat. Także tak, myślę, że głód też można poczuć w takiej jakby niewielkiej skali robienia rzeczy. I to też jest dobre, i to też jest fajne.
No i też patrzy się tak naprawdę na finalny efekt czyjejś pracy. To w jakim momencie życia jest ktoś w danej chwili, a mało kto gdzieś tam szuka początków drogi danego człowieka, bo bardzo wiele dróg jest podobnych i to jest też okupione pracą, cierpliwością, różnymi wyrzeczeniami, czy też nauką. I też warto też patrzeć na to właśnie w ten sposób, że każdy z jakiegoś punktu zaczynał, że mało kto jest takim, wiesz, geniuszem, że się od razu rodzi, on wszystko umie, że i że to nawet by było głupie, jakbyśmy tak wszystko mieli od razu, a tak to jest ta droga człowieka i człowiek ma szansę ją tak naprawdę odkryć podczas całego swojego życia i to jest też tak właśnie ta skala tych marzeń i to porównywanie się, to jest też właśnie ważne, bo no, ale tutaj chyba clue jest coś takiego, że jak nie zaczniesz robić w jakiejkolwiek skali, to nigdy się nie przekonasz, ile możesz, ile potrafisz i gdzie cię na przykład też kolejne kroki doprowadzą. I to skupienie właśnie na tu i teraz jest też takie ważne, bo można się też właśnie też zapętlić, nie? W takim poszukiwaniu wiecznie nie wiadomo czego. I człowiek wtedy wpędza się w takie życie albo przeszłością, albo przyszłością, a ta teraźniejszość mu gdzieś tak ucieka przez palce tak naprawdę.
Mm-hmm. Krok po kroczku, tak jak śpiewała pewna krakowska artystka. No, warto sobie to dozować wszystko. Jest w tym pewien sens sprawdzony na własnej skórze.
Patrzę jeszcze, co o co by ciebie tutaj zapytać, kurczę, z tobą to zawsze są rozmowy w ogóle takie długie.
No właśnie, mam nadzieję, że nasi odbiorcy nie usną. Ja lubię bardzo podcastów słuchać do snu i czasami robię sobie tak, że słucham sobie jednego na ileś tam razy, więc jest szansa, że ktoś przebrnie.
To jeszcze może wspomnę o Rework Pestce, bo ona też dzięki tej takiej innej warstwie muzycznej, to ona też tak jakby nabrała takiej nuty orientalnej,
tak,
powiedziała,
tak.
Takiej tajemniczości, takiego pazura i też tak naprawdę jakby były to dwie różne piosenki, nie? Trochę, mimo że tekst jest, ale muzyka, no... Zmieniła ten utwór, nie?
Dokładnie. Ja w ogóle porównuję te dwie wersje kolorami i pestka oryginalna jest czerwona, ciemnoczerwona, a pestka rework jest niebieska, czyli taka zimna, trochę gdzieś tam również ciemna, ale bardziej chłodna i ostra. i taka z pazurem, podczas gdy ta wersja pierwotna była robiona na ciemnoczerwony, czyli taki kolor, który cię trochę otula, trochę usypia, jest w nim na pewno ciepło. Ciepło i ciemno, jak w saunie. No, a Bartek Brzeziński, który wyprodukował właśnie ten rework, zrobił, zupełnie odwrócił sytuację i ta piosenka jest zupełnie inna przez to, jakby nowy wymiar pestki się ukształtował przez to.
Dobrze, to co ja bym chciała ci na koniec powiedzieć? Chyba życzyć ci tego, żebyś nadal była takim bacznym obserwatorem świata, tego, co się wokół dzieje i tego przede wszystkim, co się dzieje w tobie, i żebyś to wydobywała na zewnątrz i przekazywała w swojej twórczości, żebyś miała możliwość spotkania z odbiorcami swojej muzyki w większej możliwości niż to było do tej pory. No i rozwoju, no to jest coś, co ja zawsze, czego ja zawsze życzę ludziom, bo uważam, że to jest najpiękniejszy dar, jaki ludzie mają, móc się rozwijać i poznawać siebie na różnych płaszczyznach. I też życzę ci dobrych ludzi wokół, bo to też jest mega ważne, żeby trafić na dobrych ludzi, którzy też jakby są w stanie ci pomóc w tej twojej muzycznej drodze, żeby wystrzec się różnego rodzaju pułapek, które gdzieś tam czyhają. No i zaufanie do swojej intuicji, do swojego serca, tego właśnie kruchego, niepewnego, czystego, mądrego serca, które nie chce wiedzieć o złym.
Dziękuję. To bardzo, bardzo trafione życzenia. Dziękuję bardzo.